Przestrzenie coachingu to cykl moich rozmów z ekspertami o najrozmaitszych wymiarach prawdziwego coachingu. Zapraszam do zanurzenia się w kolejnej przestrzeni. Darek Niedzielski. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku cyklu Przestrzenie coachingu. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Krupska, psycholog, terapeuta i coach. Dzień dobry, Olu.
Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
Czy te twoje zawody, powołania, nie wiem jak to nazwać, to we właściwej kolejności wymieniłem, czy to byś trochę inaczej to zmieniła?
Wiesz co, no psycholog, no to wiadomo, bo się zaczyna od magistra. Gdzieś później psychoterapia i w trakcie szkoły psychoterapii coach, ale to gdzieś takie procesy prawie, że równoczesne. Kolejność bez znaczenia.
Nie przywiązana jesteś.
Nie, absolutnie. Nie, za dużo już tych tytułów, żebym była przywiązana.
Z tego, co mówiłaś, to na każdy z tych tytułów masz kwity, papiery, także jesteś osobą...
Tak jest.
Znakomicie kompetentną i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie na ten temat, który jest zwykle stanowi jedną z pierwszych lekcji każdej szkoły w coachingu, czyli różnica między terapią a coachingiem, a tutaj nawet bardziej chciałbym, żebyśmy się skupili na pewnych konsekwencjach. W jaki sposób coachowie, którzy tutaj stanowią naszą zdecydowaną większość słuchających, powinni sobie radzić z tym tematem terapeutycznym. Wiem o co chodzi. Jak poznawać sytuacje, które wymagają interwencji terapeutycznych, jak się ma zachowywać coach. Natomiast tak od początku powiedz mi, skąd ta droga taka przebogata, szeroka? Jak to się i kiedy to się zaczęło?
Wiesz co, generalnie bardzo lubię różne rzeczy poznawać, różnych rzeczy doświadczać i mam taki nieustający głód do kształcania się. Mam jeszcze 6 studiów podyplomowych skończonych, więc faktycznie gdzieś dużo jest, że tak powiem, w tym moim CV. I jeżeli chodzi o coaching, jak byłam w szkole psychoterapii i już od kilku lat prowadziłam procesy terapeutyczne, to brakowało mi, czułam niedosyt takich narzędzi pomagających kończyć pewne procesy terapeutyczne, bo zasada jest tak, że klient na terapię trafia z niechceniem czucia czegoś. Ja nie chcę, żeby już tak było, nawet nie chodzi o to, że chcę przestać cierpieć, bo też oczywiście tacy klienci się zdarzają, ale oni przychodzą z myślą, ja nie chcę czegoś. No i później konsekwencją terapii jest to, że on już nie ma potrzeby niechcenia tego, bo już tego nie ma, ale z drugiej strony i co dalej? I gdzieś mi brakowało właśnie takich narzędzi, no czułam trochę głód tutaj. I z tego tytułu też przyszedł coaching. Poszłam do szkoły coachingu i gdzieś faktycznie to była dla mnie taka odpowiedź na moje potrzeby.
Czy to jest główna różnica między terapią a coachingiem, że terapia to nie chce czegoś, a coaching chce czegoś, tak?
Wiesz co, w uproszczeniu tak, natomiast zdecydowanie jest to dla mnie lepsze uproszczenie niż mówienie, z czym się absolutnie nie zgadzam, że na terapię przychodzą osoby chore psychicznie z zaburzeniami, a na coaching przychodzą te, co chcą się rozwijać. Bo w powiedzeniu nie chcę czegoś doświadczać, mam trudność w doświadczeniu czegoś, co spotyka mnie w życiu, umówmy się, nadal jest coś rozwojowego, tylko jest bardzo duży ładunek emocjonalny w tym, że nie podoba mi się, jak wygląda ta sytuacja teraz. I to, że ja nie podoba mi się ta sytuacja, ten duży ładunek emocjonalny powoduje, że niekoniecznie taka osoba jest zdolna do coachingu. Mówię niekoniecznie, bo wiadomo, są wyjątki od reguły, ale gdzieś to uproszczenie takie, że na psychoterapię przychodzą osoby, które nie chcą czegoś doświadczać, mają trudność w obecnej sytuacji, jest takim wyznacznikiem, że to raczej idzie w kierunku psychoterapii niż coachingu.
Tutaj moim zdaniem poruszyłaś bardzo ważną rzecz, czyli sposób postrzegania terapii jako działania, gdzie to zawsze jest pewien sposób, jak się słyszy terapia, to jest to pewnego rodzaju stygmat, prawda? O, to już chodzą osoby takie, wiadomo, szkoda. I jeżeli to jest takie postrzeganie wśród tak zwanego ogółu, ja jeszcze to mogę zrozumieć, bo to wymaga czasu. Natomiast zresztą to tak jak mówiłaś przed naszą rozmową, gorzej, że czasami to tego typu opinie przedstawiają osoby, które wydawałyby się troszeczkę powinny być bardziej rozumiejące i znające się. Mówię to o jakichś pewnych właśnie fachowcach, psychologach, którzy właśnie w ten sposób postrzegają. Mm-hmm. A tutaj rzeczywiście to, że ja czegoś nie chcę albo z czymś mi nie jest wygodnie, to nie znaczy, że ja jestem tutaj klientem, raczej pacjentem szpitala w zaostrzonym rygorze.
Trochę tak i też mamy taki dowcip, taka anegdota, że są osoby zdiagnozowane i osoby jeszcze przed procesem diagnozy, bo gdzieś każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń, każdy z nas ma jakiś rys osobowości, który może ujawniać, nie mówię o zaburzeniach osobowości, i ten rys osobowości może się ujawniać w różnych sytuacjach. On może nam różne rzeczy gdzieś nasilać, potęgować, korespondować z tym, co w danym momencie doświadczamy. I tak się po prostu dzieje. Natomiast faktycznie jest tak, że każdy z nas ma jakąś historię. I ta historia może się uruchamiać bardziej lub mniej znacząco w kontekście wyzwań, przed jakimi stoimy, czy celów, które sobie obieramy.
Ja nie znam człowieka, który nie miałby mniejszych lub większych traum dotyczących czy to dzieciństwa, czy wieku dojrzewania, czy... Pytanie jest, i to jest zwykle wyzwanie, na ile one są głębokie, na ile sytuacja, w której się znajdują, powoduje, że są uruchamiane albo się demonstrują. Jaki czas temu zaczęłaś prowadzić terapię swoich pacjentów?
W szkole poznawczo-behawioralnej, w której rozpoczęłam proces kształcenia się na psychoterapeutę, jest przyzwolenie, żeby nazywać się psychoterapeutą po ukończeniu drugiego roku szkoły. Są różne szkoły, więc niektóre mówią, że dopiero po zakończeniu, niektóre, że dopiero po certyfikacji, a niektóre na dzień dobry dają taką możliwość. Więc ja oficjalnie mogę nazywać się psychoterapeutą od 2013 roku. Natomiast doświadczenie w praktyce klinicznej, na równych oddziałach czy w poradniach zdrowia psychicznego mam od 2006 roku.
2006, a coachem kiedy zostałem?
Szkołę coachingu skończyłam prawie 3 lata temu.
Czyli to będzie 15. Czyli można powiedzieć, że przez 9 lat byłaś głównie zaangażowana w terapię.
Mhm,
w zasadzie tylko w terapii. I powiedz mi, jak to jest? Stajesz się nagle coachem. Twoje największe wyzwanie w przejściu tej granicy między terapeutą a coachem?
Trochę nie czuję tych wyzwań. Znaczy, ja miałam największe wyzwania, jak mi środowisko coachingowe przyjmie. Bo jednak troszeczkę na początku spotykałam się z tym, a psychoterapeuta, to będziesz nas diagnozowała, albo udowodnisz nam, że ten coaching jest do bani. A ja tego nie chciałam. Więc największym moim wyzwaniem, jak rozpoczynałam proces kształcenia się na coacha, faktycznie były jakieś tam moje obawy i lęki, mniej lub bardziej potwierdzane przez doświadczenia, jak środowisko przyjmie mnie jako psychoterapeutę. Też jest tak, że jak robiłam szkołę coachingu i powiedziałam na mojej szkole psychoterapii, że robię coaching, no to była informacja, o jejku, to już etyka dla ciebie nie jest ważna, etos psychoterapeuty, że teraz ja już chcę zarabiać pieniądze w biznesie. Więc jak rozpoczynałam ten coaching i byłam w trakcie szkoły psychoterapii, to dwoma nogami byłam w dwóch światach.
No właśnie, mi chodzi o to bycie w dwóch światach, bo tak jak by mi się wydawało, to raczej bym się obawiał o przyjęcie i reakcję środowiska terapeutycznego niż środowiska coachingowego. Bo ja tak przynajmniej doświadczenia wiem, że akurat w przypadku do środowiska coachingowego to specjaliści są mocno napływowi z różnych obszarów, z różnych branż. Rzeczywiście to, co ty mówisz, tak sobie potrafię wyobrazić, że środowisko z kolei psychoterapeutyczne przyjmuje jako ten takie duże odstępstwo i z tymi wszystkimi konsekwencjami. Nie jesteś już nasz. Nie jesteś już nasza, prawda?
No, trochę zaraziło cię coś innego, tak? Gdzieś faktycznie jest ten rozstrzał. Natomiast później z czasem z obu stron zaczęłam coraz częstsze mieć pytania, czym się zajmuje ta druga strona? już z takiego pierwszego odsunięcia nagle zaczęła pojawiać się ciekawość, no to powiedz, wyjaśnij, bo gdzieś te relacje, które gdzieś budowałam z tymi ludźmi, no bardzo szybko gdzieś tam zaczynało właśnie budzić ciekawość, to opowiedz, co się dzieje w tym drugim świecie i czym ten drugi świat się zajmuje. No i sama też próbowałam sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo na początku ta odpowiedź nie była dla mnie taka jednoznaczna. Na początku spotykałam się z opiniami właśnie, że psychoterapia to dla osób chorych psychicznie, że tylko dla tych ciężkich przypadków, coaching to tylko dla tych, co się chcą rozwijać. Ja bardzo dużo na początku słyszałam opinii, z którymi ja się nie zgadzałam. Ale to nie upoważniało mnie do odpowiedzenia na pytanie, czym się zajmuję i jakie są różnice. Więc gdzieś się faktycznie temu przyglądałam. Później jeździłam po szeregu konferencjach i wybierałam zawsze prelekcje, które przedstawiały te granice. No i gdzieś tam sobie odznaczałam, że z tym się nie zgadzam, z tym się nie zgadzam. Tutaj prawie, ale coś nie pasuje. No i finalnie zaczęłam już coraz odważniej właśnie mówić po jakimś czasie, jak to widzę.
Czy w chwili obecnej to jesteś i terapeutą, i coachem, tak? Czyli to jest w zależności od klienta, pacjenta, nie wiem jak to... To albo jest jeden proces, albo drugi, tak?
Tak, ja zdecydowanie nie łączę procesów. Mhm. Jeżeli klient wyraża chęć i potrzebę, żeby dalej ze mną pracować, zawsze robię okres 2-3-miesięcznej przerwy. Natomiast nie łączę procesów. Faktycznie jest tak, że gdyby mój mentor czy superwizor coachingowy przesłuchał moją sesję terapeutyczną, mógłby powiedzieć, że to jest świetna sesja coachingowa i odwrotnie. Ale jak się przesłucha 3-4 sesji, to już wtedy widać, że to są jednak fragmenty jakiegoś innego procesu niż się na początku wydawało.
No to ciekawe. To powiedz, czym to się różni, bo to tak jak mówisz, jedna sesja to w zasadzie nie widzimy różnicy, dopiero różnica pojawia się po kilku. Właśnie na czym polega ta różnica?
W przypadku jednej sesji, ponieważ jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, a coaching bardzo dużo czerpie wiedzy z tego nurtu, to ja wykorzystuję różne techniki i zawsze zapraszam klienta. Klient ma zasadę stopu, może powiedzieć, czy chce wziąć udział w takiej technice, czy nie, więc zawsze bardzo po partnersku. I to też jest coachingowe. Więc jak się słucha takiej sesji, gdzie ja zapraszam klienta, gdzie się pytam, czego on ode mnie potrzebuje w trakcie dzisiejszego spotkania i to klient decyduje, o czym rozmawiamy, czego on potrzebuje, no to ta struktura jest bardzo podobna do sesji coachingowej.
A tak jak się nazywa ta osoba w terapii, która jest poddawana? Pacjent czy...?
Dla mnie to są klienci. Pacjentami bym nazywała moich klientów, gdybym pracowała w szpitalu na oddziale dziennym bądź w zakładzie opieki zdrowotnej lub ewentualnie gdybym była wykształcona w nurcie psychoanalitycznym bądź psychodynamicznym, bo tam z zasady klientów nazywa się pacjentami.
Jasne. To tak dla ciekawości spytałem, bo to znowu terapia, pacjent. Chociaż to tak, ty też mi to tak trochę słabo brzmi, no ale z drugiej strony co może być innego i trzeciego? Trudno sobie to wyobrazić. Jakie są te mniej lub bardziej subtelne różnice?
Pytasz o te odsłuchanie sesji przy dłuższym procesie.
Tak, bo to miałem moje zaciekawiło.
Przede wszystkim w trakcie terapii, w trakcie spotkania, no to klient doświadcza rzeczywistości, więc on też nawet jeżeli przychodzi z celem posprzątania przeszłości, to i tak tematy bieżące się pojawiają. Natomiast w tej dłuższej perspektywie czasu właśnie może pojawić się większe pochylenie nad przeszłością, jeżeli jest potrzeba posprzątania, bo ja z reguły na przeszłości pracuję wtedy, kiedy jest faktycznie potrzeba. Więc powiedzmy, jakbym tak miała pomyśleć, to 60% moich klientów to są osoby, z którymi ja w ogóle praktycznie nie dotykam przeszłości. Ja przeprowadzam wywiad na początku, żeby zobaczyć, co ukształtowało mojego klienta, że jest dzisiaj taki, jaki jest i w taki sposób funkcjonuje. Natomiast właśnie przy tych 40% klientów po prostu jest właśnie ta różnica.
Bo tutaj tak mi się pojawiła ta różnica, która tak jak, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że w przypadku terapii klient przychodzi z intencją naprawienia, poprawienia, zmiany, wyczyszczenia sobie przeszłości i pojawiają się rzeczy bieżące, które mogą powodować, że trzeba spojrzeć w przyszłość. W przypadku coachingu przychodzę z intencją zmiany i pójścia do przodu i zawsze pojawiają się rzeczy dotyczące historii. Ja nie znam, przynajmniej z mojego doświadczenia, że mniej lub bardziej jednak zawsze o tę przeszłość tam się zahacza. Czy to tak można mniej więcej
można
w pewnym
mniej
skrócie
więcej.
Powiedzieć? Co byś powiedziała naszym słuchaczom? Jak oni mają rozróżnić? Kiedy to światełko powinno się i nagle zapalić, że to może nie jest do końca klient coachingowy?
Dla mnie quasi diagnostyczne jest, kiedy klient w ogóle nie sięga do przeszłości, bo jeżeli ktoś nie ma tego połączenia z przeszłością, nie ma jakiejś tam świadomości, że coś go w jakiś sposób ukształtowało, to znaczy, że z jakichś przyczyn on nie chce dotykać tej przeszłości. To absolutnie nie musi oznaczać, że tam są jakieś traumy i że tam są jakieś bardzo trudne wydarzenia, ale ten mechanizm, że on w ogóle nie chce czerpać z tych swoich przeszłych doświadczeń, może być dla mnie w jakiś tam sposób zapalające żarówkę.
Czyli co mówię na przykład, nie chcę o tym mówić, tak?
Czy na przykład.
Takie bardzo brutalne i bezpośrednie. Rozumiem, że są bardziej, mogą być bardziej subtelne sygnały.
Tak, no w coachingu pracuje się jednak, jeżeli klient wspomni o przeszłości, no to pytamy się, i co ci dodaje tu i teraz? Albo dlaczego akurat o tym mówisz? Więc bardziej wyciągamy, co się takiego zadziało, że teraz o tym mówisz? I czego się nauczyłeś w związku z tym wydarzeniem i jaki to ma wpływ na ten cel, który sobie obrałeś, czy to na sesję, czy na proces, czy na później. Więc ta przeszłość to jest jeden. Drugi taki moment dla mnie to, kiedy klient ma bardzo ugruntowany, błędny schemat postępowania w jakiejś sytuacji. On nawet może deklarować, że on chce zmiany, że on chce cel, ale w momencie, w którym słyszymy, że on już ileś razy różnych rzeczy próbował i że on ten schemat ma też w różnych sytuacjach życiowych, czyli na przykład w relacjach prywatnych, w pracy, że w różnych sytuacjach gdzieś jest ten sam schemat, to też troszeczkę bardziej bym się ukierunkowywała jednak na psychoterapię.
Jakiś przykład?
Wiesz co, na przykład radzenie sobie z autorytetem, że jest klient, który na przykład ma awansować, pójdźmy w coaching biznesowy, awansuje i ma problem, ma trudność z tym, że awansuje. No i on mówi, że on generalnie ma trudność z tym, żeby powiedzieć o swoich emocjach, o swoich potrzebach, żeby tupnąć nogą, że zarówno te trudności wychodzą w domu, kiedy jego żona jest tą osobą, która decyduje, co się dzieje z budżetem i co, jak wygląda to życie rodzinne, no ale on awansował i on teraz ma być szefem. I w pracy też są te trudności, bo on wcześniej był idealnym, szeregowym pracownikiem. Więc firma, widząc idealnego, szeregowego pracownika, stwierdza, że dobrze byłoby pana awansować.
No to jak zwykle. Każdy musi osiągnąć prędzej czy później swój poziom niekompetencji, prawda?
Dokładnie.
Czyli to jest typowe.
I dla mnie ten właśnie przykład, czyli tego, że podobny styl schematu funkcjonuje w różnych dziedzinach życia, i ten schemat jest raczej szkodliwy dla klienta, utrudniający pewne rzeczy, żeby osiągnąć, jest dla mnie zdecydowanie sygnałem, żeby przynajmniej psychoterapeuta go zobaczył. Żeby on mógł troszeczkę inaczej o tych trudnościach porozmawiać. Po jakimś tam procesie psychoterapii, oczywiście on może wrócić do coacha i już może pracować nad celami, ale jeżeli on pracuje nad celami, będąc w tym błędnym kole tych schematów, będzie mu znacznie trudniej cokolwiek osiągnąć.
To jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Czy jeszcze jakiś jest taki źródło takiego światełka alarmowego?
Z takich rzeczy, które najbardziej gdzieś są jeszcze dla mnie ważne, to przede wszystkim nasilenie emocjonalne przeżywania sytuacji. To nie musi być wzburzenie, bo mamy też zamrożenie, że osoba odpycha od siebie doświadczanie różnych rzeczy, które się dzieją. Też używanie różnych mechanizmów obronnych, jak wypieranie, racjonalizacja. Zwrócił się do mnie coach z prośbą, żebym przyjrzała się klientowi, który do niego trafił. No i on mówił, że rozmowy są super, że w zasadzie cały czas rozmawiamy, klient inteligentny, świadomy, wszystko pięknie, ale nie idzie w działania. No i im dłużej się przyglądaliśmy temu klientowi, tak wspólnie. Oczywiście klient nie był na tym naszym spotkaniu, tylko gdzieś w opowieści tego coacha. Tym bardziej dostrzegałam, że ten klient ma bardzo silny mechanizm takiej racjonalizacji. Że on bardzo dużo rzeczy wie, bardzo dużo świadomie rzeczy tłumaczy, ale tłumaczy tak, żeby nie zobaczyć, że już jest pod ścianą i powinien podjąć jakieś działania. Czyli tłumaczył siebie tak, żeby to uzasadniało to, że nie będzie podejmował tych działań.
No to jest racjonalizacja połączona z wyparciem takim, tak, bardziej bym powiedział. Mhm.
Tak, więc te mechanizmy obronne, które no, zostały wytworzone, żeby nas przed pewnymi rzeczami chronić, bo mechanizmy obronne, jak sama nazwa wskazuje, służą przed tym, żeby nas przed czymś chronić. Gorzej, jeżeli one się zautomatyzują i my sytuację potencjalnie w ogóle niezwiązaną z tym schematem zinterpretujemy jak podchodzącą pod ten schemat. I jak się tak zapętlimy w tych mechanizmach obronnych, to faktycznie no, trudno jest mówić o jakimkolwiek rozwoju.
Olu, tak, mam wrażenie, że to by to łatwo tak definiować te różne problemy, bo jesteś specjalistką i fachowcem, który potrafi różne stany zdiagnozować. A co ma robić taki, nazwijmy go, zwykły coach bez backgroundu psychologicznego, terapeutycznego? Jak on ma sobie poradzić w tej sytuacji?
Takie dla mnie najistotniejsze to jest słuchanie swojej intuicji. Bo jeżeli nam się zapala jakaś żarówka albo jakaś wątpliwość, to dobrze jest się po prostu zatrzymać, zastanowić się, co się dzieje w relacji, czy ja jako coach ewentualnie niechcący, nieświadomie prowokuję klienta do tego, żeby on uruchamiał różne schematy w pracy ze mną, bo to jest też bardzo istotne, żeby mimo tego, co się uczy w szkołach coachingu, żeby być transparentnym i tak dalej, żeby coachowie mieli świadomość tego, że oni w relacji bardzo dużo wnoszą z siebie.
Nie, oczywiście, to jest taka opowieść, że macie nie być, zawsze będziesz.
No. Oczywiście, decyduje nawet zmiana fryzury, w sensie w przypadku kobiet, tak, bo u mężczyzn jest to gdzieś bardziej stała cecha, ale nawet takie trywialne rzeczy, jak to, że zawsze podajemy na dzień dobry rękę, a raz na spotkaniu nie podamy, bo zapomnieliśmy. I czujemy przez te pierwsze 10 minut, że jest jakiś lekki ferment. Potem ten ferment się rozpływa i już idziemy dalej w sesję. Ale dobrze jest zauważyć, dlaczego był ten ferment. I ten ferment nie oznacza, że coś się zadziało u klienta, że tutaj trzeba podrążyć. On może być wynikiem tego, że dzisiaj wyjątkowo w 8 spotkaniu sesji coachingowej nie podaliśmy ręki na dzień dobry. I to już może w jakiś sposób klienta podświadomie leciutko wycofać. On potem o tym zapomni i wróci dalej do działania. Więc to są nawet takie trywialne rzeczy.
Intuicja pierwsza. Co dalej?
Intuicja pierwsza. Po drugie to, żeby mieć jednak troszeczkę wiedzy na temat psychopatologii. Ja nie mówię, żeby być diagnostą, żeby być psychologiem, żeby być psychoterapeutą, ale żeby jednak przeczytać chociaż jakąś książkę na temat tego, jak funkcjonuje człowiek w kryzysie, w sytuacjach stresowych, co to są mechanizmy obronne, w jakich sytuacjach się one uruchamiają. Nie trzeba skończyć szkoły z psychologii, studiów magisterskich, nie trzeba skończyć szkoły psychoterapii, ale dobrze jednak troszeczkę tej wiedzy liznąć i ją postudiować, po to, żeby po prostu ta żarówka uruchamiała się troszeczkę szybciej w tej naszej intuicji.
Intuicja, wiedza, co jeszcze?
Kolejnym czynnikiem byłoby takie myślenie zero-jedynkowe, ukierunkowane na przykład, że to wina świata zewnętrznego, czyli że ktoś coś mi zrobił i że to, jak mi się układa w życiu, to, jak mi nie wychodzi osiąganie wyzwania, z którym przyszedłem na coaching, jest winą kogoś z zewnątrz. Ale też odwrotnie. Jeżeli klient mówi, że to jest tylko moja wina, że to ja źle zrobiłem, że to, że nie awansowałem, to jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Więc takie myślenie zero-jedynkowe, tak jakbyśmy mieli klapki na oczach. Nie widzimy szerokiej perspektywy, wachlarza możliwości, wachlarza przyczyn, a skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym. I faktycznie jest też tak, że w procesach coachingowych my zachęcamy klientów, inspirujemy do tego, żeby oni poszerzyli tą perspektywę, żeby poszerzyli samoświadomość. Ale jeżeli klient uparcie utrzymuje się gdzieś właśnie w takim myśleniu zero-jedynkowym, to dobrze byłoby, żeby zobaczył go właśnie psychoterapeuta. To też nie musi być tak, że mówimy klientowi: ja panu nie pomogę, nie wiem jak panu to powiedzieć, ale chyba by się tu przydał psychoterapeuta.
No właśnie, za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, co się dzieje wtedy, kiedy jedna z tych rzeczy się pojawi. Czy jeszcze coś jest poza tymi trzema? Intuicja, wiedza, zero-jedynkowość, takie istotne.
No też ta siła przeżywanych emocji, tak? Czyli albo takie zamrożenie, które świadczy o tym, że dla klienta dopuszczenie emocjonalnej sytuacji jest zagrażające dla niego. W związku z tym on się woli odciąć od tej sytuacji. Albo w drugą stronę, czyli że on będzie w stanie mówić tylko i wyłącznie o tym, jak on przeżywa. Że on jest zły, że on jest smutny, że jest rozżalony. Albo że jest na przykład nadmiernie podekscytowany. Mówię o nadmiernym podekscytowaniu, bo może do nas trafić klient w manii na początku.
No tak, a w ogóle tu trochę to mówiłaś o jakichś takich zachowaniach prawie dwubiegunowych w tym momencie też trochę.
Tak, natomiast jak mamy na przykład klienta, który ma zaburzenia dwubiegunowe, czyli on cyklicznie co jakiś czas przechodzi albo depresję, albo manię, bądź ma taki okres stagnacji, to jak przychodzi do nas w okresie manii, no to wydaje się, że idealny klient coachingowy. Zmotywowany, ma pomysły. No nic, tylko pogrzebać w tych pomysłach, wybrać, niech sobie ukierunkuje działanie. Problem w tym, jak on na 5., 6. sesji przyjdzie już w depresji. I coach się zaczyna zastanawiać, co tutaj chodzi? Co się tutaj zadziało? No przecież tak świetnie nam sesje szły. Były cele, była motywacja, była pasja w działaniu, było podejmowanie szereg różnych rzeczy. No wyjątkowo pracowity klient jak żaden inny. I to tych początkujących coachów faktycznie gdzieś może napędzać, no a później mogą zbić się z tropu, kiedy coś zdekompensuje klienta, czyli rozchwieje jego stan emocjonalny i on przyjdzie do nas właśnie już w stanie depresyjnym.
To jest bardzo, bardzo ważne, że to nie jest tak, że zawsze będziemy w stanie na podstawie jednej sesji, nawet dwóch, stwierdzić, że coś jest może nie do końca tak, jak być powinno. Mhm. Także to, co my możemy tutaj, jak rozumiem, zalecić, to obserwujcie klienta poprzez cały przebieg całego procesu. Czy to, co tutaj mówiła Ola, się czasami nie pojawia. Mhm. Czyli te gwałtowne zmiany nastroju, gwałtowne zmiany chociażby swojego deklaratywnego stosunku do świata i tak dalej, bo to też są, to są tego typu objawy.
To jest bardzo ważne, o czym ty mówisz, bo faktycznie obserwowanie klienta w całym procesie, nawet zapisywanie sobie gdzieś tam w głowie, jak ja czułem tego klienta, czy mi się dobrze z nim rozmawiało, czy coś zwróciło moją szczególną uwagę, i zobaczenie tego w kontekście całego procesu, my możemy zobaczyć, jak ten klient funkcjonuje i czy przypadkiem w procesie nie widzimy, że coś się dzieje i że coś jest na rzeczy, bo w tej indywidualnej sesji no niby do niczego nie można się przyczepić.
No właśnie. No dobrze, już namierzyliśmy, zdiagnozowaliśmy, że coś tutaj chyba nie do końca jest dla coacha sprawa. Co w takim razie powinien coach zrobić?
Mówisz, co powinien zrobić w momencie, w którym zapalą mu się te żarówki?
Tak, właśnie.
Po partnersku po prostu o tym poinformować. Ja sobie też tak wyobrażam, że gdybym ja była klientem coachingowym i coach, bojąc się mi powiedzieć, że może powinnam pójść do psychoterapeuty, mówiąc, nie wiem jak to pani powiedzieć, ale to chyba nie problem dla mnie i że to powinien się ktoś zająć inny, jakiś specjalista, na przykład psychoterapeuta albo no, psychiatra, to mnie jako klienta bardzo by to wystraszyło, wycofało, bo mimo, że mamy już ten XXI wiek, to mimo wszystko część osób nadal boi się pójść do psychoterapeuty. I tak jest lepiej niż jak zaczynałam studia magisterskie z psychologii kilkanaście lat temu. Niemniej jednak nadal jakieś tam stereotypy są. I nie ma nic gorszego, kiedy coach sam się boi powiedzieć klientowi, że może jednak byłoby dobrze, żeby skorzystał z psychoterapeuty. Ja też bardzo często po prostu otwarcie mówię, czy klientom coachingowym, czy klientom psychoterapeutycznym, gdzieś sobie razem rozrysowujemy, na jakim etapie w kontekście trudności, wyzwania, celu on się znajduje. Gdzieś tam sobie rozrysowujemy to na kartce, przyglądamy się z różnych perspektyw, co ma wpływ, co pomaga, co przeszkadza, co jest zasobem, a w czym zasobów brakuje. I też czasami na podstawie tego klienci się uspokajają, tak zwyczajnie, po ludzku. Ci psychoterapeutyczni, którzy na przykład przychodzą i mówią, że jestem ich 5. albo 6. psychoterapeutą, jak im pokażę model, który stworzyłyśmy z koleżanką, to oni się uspokajają, bo oni widzą, dlaczego oni muszą spędzić na psychoterapii trochę więcej czasu, niż oni spędzali dotychczas. I też się przestają frustrować, że coś nie działa. Z kolei klienci coachingowi, jak zobaczą na tym modelu, że oni już są gotowi do tego, żeby się rozwijać, ustalać równe cele, to w tym momencie też doceniają całą drogę, którą przeszli dotychczas. I jeszcze więcej zasobów czerpią z tych przeszłych doświadczeń i wykorzystują ich tu i teraz i w przyszłości.
Znaczy mniej więcej wiemy, tutaj mówię w imieniu coachów, czego nie robić, prawda, jeżeli stwierdzimy, że to jest raczej być może dobre, żeby się terapeuta przyjrzał. Jak to zakomunikować, jak to powiedzieć klientowi? Mhm. Słuchaj, wiesz, czuję, że no właśnie, jak to powiedzieć?
Zwyczajnie bym się odwołała do definicji coachingu. Można, czy to do definicji ICF, UICC, MCC, Izby Coachingu, tak? Po prostu do definicji coachingu jakiegoś ważnego stowarzyszenia. I zrobiła psychoedukację na temat, czym się zajmuje coaching. I żeby klient w rozmowie też zobaczył, że być może on nie ma zasobów, żeby właśnie pracować pracą coachingową. I zrobiłabym w drugą stronę psychoedukację na temat tego, czym się zajmują inne formy pomocy. Bo to nie musi być też od razu psychoterapia, może być interwencja kryzysowa, bo też nawet jest specjalizacja coachingu interwencyjnego. To też może być poradnictwo psychologiczne. Więc jako coach zrobiłabym psychoedukację klientowi na zasadzie, że są takie różne formy pomocy i zobacz, kliencie, po partnersku, być może inna forma pomocy będzie potrzebna. Są też jeszcze wyjątki, sytuacji oczywiście zagrożenia zdrowia i życia. I wtedy, jeżeli przychodzi do nas klient w depresji i widzimy, że no, chyba nie ma szans, żebyśmy tutaj popracowali w jakiś tam sposób coachingowy, że tutaj coś się za dużo dzieje, to wtedy go informujemy, że w sytuacjach takich, jak on opowiada, najlepszą formą pomocy jest psychoterapia. Nie boimy się tego powiedzieć. Tak jak kliencie mówisz, to w takich sytuacjach z doświadczenia wiem, że przydałoby się przynajmniej odbyć tą jedną, dwie konsultacje z psychoterapeutą, który pomoże Tobie przyjrzeć się tej trudności z innych perspektyw.
Tutaj mi się pojawiły takie dwie refleksje, jak rozmawiamy. Refleksja numer jeden jest taka, to mi też pokazuje, jak istotną rzeczą jest zawarcie tego wszystkiego w kontrakcie, na początku samym. Kiedy otwarcie mówimy, to co ty mówisz, to być może to powinien być element tej psychoedukacji. Słuchaj, drogi kliencie, coaching to jest to, to i to. Umawiamy się, że jeżeli ja zauważę, że to być może wymaga innych, to chciałbym, żebym mógł ci o tym powiedzieć. Jak ty byś to przyjął. Także ten element już zawarcia tego na poziomie kontraktu, bo potem jest dużo łatwiej się do tego odnieść, prawda? Mm-hmm. Klient też ma szansę, no dobra, to ja to akceptuję, bądź nie. To jest pierwsza taka refleksja, że pamiętajmy o tym, jak ważną rzeczą jest ta edukacja na samym początku, czym jest, na co może klient liczyć. I druga rzecz pokazuje, jak ważną rzeczą jest to wszystko, co nazywamy superwizją w coachingu. Czyli superwizja też, moim zdaniem, staje się coraz bardziej istotna, ważna, potrzebna również dla każdego z coachów. Także to są moje takie dwa wnioski. Dobrze, żebyśmy o tym pamiętali. Mhm. Ale tak patrzę, że już jesteśmy po czasie, co byś ty mogła jeszcze przekazać, o czym nie rozmawialiśmy, a co wydaje ci się, że powinno wybrzmieć w czasie naszej rozmowy wszystkim słuchającym, co byś mogła powiedzieć?
Ja chyba zapomniałam o tym powiedzieć na początku, ale dla mnie to jest może niepopularne, to co teraz powiem, ale dla mnie coaching jest formą terapii krótkoterminowej, do której nie trzeba mieć wykształcenia psychoterapeutycznego. Ale z racji tego, że coaching jest zawodem, który bardzo szybko można zdobyć, bo wystarczą 4 weekendy, wystarczy 7 dni jakiegoś tam kursu, to jednak wymaga od nas takiej bardzo dużej uważności, takiej samodyscypliny, w jaki sposób my budujemy te relacje z tymi naszymi klientami. No i żeby mieć jednak tą uważność i żeby mieć taką zgodę na to, żeby te żarówki się w nas zapalały ostrzegawcze. Bo to, co jest kluczowe w coachingu, to to, że ten coaching ma być użyteczny dla klienta. Nawet jeżeli elementem coachingu będzie poinformowanie klienta, że dobrze byłoby, żeby skorzystał z innego specjalisty. Ale to też, ta propozycja, żeby skorzystał z innego specjalisty, jest po prostu w dłuższej perspektywie czasu użyteczna dla klienta.
Myślę, że to jest dobre podsumowanie. Olu, chciałem serdecznie podziękować Ci za te wszystkie informacje. Uważam bardzo istotne i bardzo ważne. Waszym moim gościem była dzisiaj Aleksandra Krupska, psycholog, terapeuta, coach.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie. Thank you.